6 minut po godzinie 4 słuchacie programu Na Widniku Kaszebę. We Wzeckim Skansenie w piątek pokażą film, który w dużej części powstawał na jego terenie i będzie to premiera obrazu Takie było nasze życie. Jego autorem jest twórca audiowizualny Andrzej Jastrzębski, którego gościmy w studiu Radia Kaszebę. Dzień dobry Andrzeju, witam ciebie pięknie.
Dziękuję za powitanie i za zaproszenie. Witam wszystkich bardzo serdecznie.
To my się cieszymy, że miałeś na 5 minut przed premierą czas, żeby przyjechać z Wdzycy do nas, do Gdyni. Andrzeju, no, ja nie będę oryginalny, no bo muszę cię zapytać o początek. Jak wpadłeś na pomysł, żeby stworzyć ten właśnie film?
Tak. Ja się zajmuję fotografią, jestem autorem wielu albumów i...
I teraz... pasjonatem historii, to się zwykle łączy.
Tak, i pasjonatem historii, rzeczywiście zwykle przy robieniu zdjęć spotykam ludzi, mieszkańców jakichś domów historycznych, z którymi rozmawiam i dowiaduję się wielu ciekawych historii. A jeśli chodzi o pana Antoniego, to już od dawna chciałem poznać i lepiej poznać, jakby wejść w tą historię Wdzyc, bo Wdzyce to jest taka wyjątkowa miejscowość, a dla mnie prywatnie jeszcze bardziej wyjątkowa, ponieważ od kilkunastoletniego chłopca spędzam tam praktycznie co roku wakacje, krótsze, dłuższe, pod namiotem, później z czasów studenckich też pod namiotem. I kiedyś człowiek nie myślał o tym, że drzemie w tej ziemi tyle fantastycznej historii, takiej bardzo oryginalnej, kaszubskiej. To naprawdę jest wyjątkowy teren pod każdym względem, ale również i geograficznym, ale i historycznym, i kulturowym. No i w pewnym momencie przyszła ta jakaś siła, którą spowodowała to, że chciałem to stworzyć. Tak, stworzyć jakąś historię, jakieś otworzyć coś, czegoś się dowiedzieć o tych Wdzycach. I szukałem kontaktów z ludźmi, którzy jeszcze coś pamiętają, tak. ze starszego pokolenia.
A to już taki trudny czas jest teraz, nie? No bo to jednak to są takie osoby właśnie pod 100 lat prawie.
Tak, tak. Pan Antoni w tej chwili ma 96 lat. Jest bardzo dziarskim dziadkiem. Porusza się sam, co prawda, o lasce, ale sam jeszcze niedawno jeździł na rowerze po mleko do Skoczkowa, do wsi kilka kilometrów oddalonej od Wdzyc. Jest bardzo oryginalną postacią, w ogóle też ma taki bardzo ciekawy charakter, ale jest wesołą, jest świetnym gawędziarzem, ma pamięć niesamowitą, po prostu jest to dla mnie niepojęte, jak człowiek, który prawie ma 100 lat, pamięta tak odległe dzieje i historie, które potrafi... No, opowiadać z dokładnością do imienia i nazwiska bohaterów tych historii. W swojej głowie.
Ale to jest często cecha tamtego pokolenia, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że właśnie osoby, które no, już są sędziwi, mają, no, o dziwo pamiętają pewne wydarzenia sprzed wielu, wielu lat, właśnie pamiętają imiona, nazwiska konkretne, jak nawet ludzie byli ubrani czasami.
Tak, tak. Mi się wydaje, że tamte wydarzenia były jakieś takie bardziej wyraziste w życiu tych ludzi.
Nie mieli namieszane telefonami komórkowymi w głowie.
Nie mieli, opowiadał, że jakby jego dziadek zobaczył w tej chwili telewizor i ten obraz w telewizorze, to pomyślałby, że to jest po prostu jakaś przyczynek diabła, jakaś rzecz, która jest niestworzona, by się przestraszył. Być może była taka historia, którą Antoni opowiadał, że we wsi ktoś kupił patefon i puścił muzykę bardzo głośno. I ludzie się przestraszyli, pomyśleli, że to jest diabeł, po prostu zaczęli uciekać i taka była historia.
Te wierzenia na Kaszubach, no, były często spotykane, o tych wierzeniach pewnie sobie jeszcze za chwileczkę porozmawiamy. No ale tak wracając do poznania pana Antoniego, bo wpadłeś na jego ślady poprzez kogoś z rodziny, prawda?
Tak, ja mam rodzinę we Wdzycach, co prawda to nie są Kaszubi, ale tam mieszkałem bardzo, bardzo długo. Także o panu Antonim, no miałem jakieś pewne informacje, że jest taki człowiek, bo pan Antoni jest również rzeźbiarzem ludowym, co prawda już od chyba 2 czy 3 lat nie rzeźbi, bo już stracił tyle siły, że nie jest w stanie rzeźbić, ale jest znanym rzeźbiarzem ludowym i bardzo, bardzo naprawdę wartościowe rzeczy stworzył i jest znaną postacią we Wdzycach. I ja dowiedziałem się, że jest taka postać i no i po prostu pewnego razu, no to było rok temu, pewnego razu byłem we Wdzycach, to było akurat związane z uroczystością, ze spotkaniem na wyspie Ostrów Wielki, tam co roku jest taka uroczysta ceremonia rozpoczęcia sezonu letniego i po tym rozpoczętym sezonie tam uroczyście postanowiłem, że udam się do Antoniego, zapukam do niego do drzwi. On mnie nie znał, nawiązała się rozmowa. Dosłownie po 2 godzinach nie mogliśmy się rozstać, po prostu tematy się nie urywały. No i już byliśmy mówieni na realizację nagrań za trzy dni, także już po trzech dniach byłem we Wdzycach i trzy dni spędziliśmy razem przy nagraniach w domu u pana Antoniego, a to jeszcze był nie koniec, tylko początek naszych działań.
Tego określiłeś jako rzeźbiarza znanego. Ja tam dzisiaj wczytywałem jakąś historię pana Antoniego i ze zdumieniem odkryłem, że on jest nawet współautorem słynnego ołtarza papieskiego z 99 roku z hipodromu w Sopocie.
Tak, to prawda. Jedną z figur, to widziałem na zdjęciach, rzeczywiście pan Antoni przechowuje zdjęcia pamiątkowe ze swojej działań rzeźbiarskich. I tam jedno zdjęcie jest, jak właśnie tworzył w jakiejś szopie tą ogromną figurę, bo to była jedna z figur, bo tam uczestniczyli wielu rzeźbiarzy. Mm-hmm. Tych figur nie wiem ile było, ale tam może z 20. Jedną z tych figur właśnie zaprojektowanym ołtarzu takiej wielkości 2 metrów, to właśnie stworzył Antoni właśnie na ten ołtarz papieski, który był w Sopocie na hipodromie.
Mm-hmm. Pan Antoni pracował też w skansenie, prawda?
Tak, pracował w skansenie. Pan Antoni pierwotnie rozpoczął pracę, pierwsza praca Antoniego to była w lesie państwowym, pracował jeszcze za okupacji i jako przymusowy pracownik, mający 14 lat chłopak, jego ojciec był drwalem, także przed wojną już za Piłsudskiego, a jak mówi Antoni, pracował jako drwal, był szanowany bardziej człowiekiem, jego ojciec, i jakoś tak naturalnie przyszło, że został przydzielony do tego lasu. W lesie pracował do 70 roku, i później zmienił tą pracę, właśnie przeniósł się do skansenu, bo też tam wtedy rozpoczęto działania takie bardzo intensywne, rozbudowy skansenu. To był ten moment, kiedy właśnie zaczęto ściągać te chaty kolejne i rozbudowywać. To był ten czas. Także za czasów pana Antoniego w skansenie powstawał tak naprawdę ten skansen, ten właściwy, który teraz znamy. Oczywiście w międzyczasie tam doszły różne chaty nowe, inne zagrody, ale w ten taki główny trzon powstania skansenu, który właśnie miał miejsce w latach 70., na początku lat 70., bo oczywiście skansen był założony wcześniej, jeszcze w 1906 roku, ale to była tylko jedna chata, który były eksponaty zbierane przez państwa gulgowskich, założycieli skansenu. Ale za Antoniego właśnie ten skansen się rozrósł do takich prawdziwych rozmiarów, takiego dużego muzeum, takiego na zewnątrz powstałego ze starymi chatami kaszubskimi, zagrodami. Także to wtedy miało miejsce.
Pan Antoni pewnie rzeźbił poza motywami świętych, no bo to bardzo często spotykany motyw, pewnie można zobaczyć te rzeźby w skansenie, bo pewnie na miejscu one tam też są. To co jeszcze się pojawiało wśród jego prac? Bo też często rzeźbiarze ludowi po prostu rzeźbili to, co widzieli dookoła siebie.
Tak, tak właśnie było. Antoni, jego pierwsze rzeźby to wyobrażały ludzi, których on pamiętał jeszcze z czasów dzieciństwa. Ludzi, których już nie było w tych naszych obecnych czasach, nawet już po wojnie nie było, bo rzeźbił żebraków. Opowiadał o tych żebrakach. Były trudne czasy, była duża bieda.
Mówmy się, ta wieś kaszubska kiedyś i dziś wygląda zupełnie inaczej. To są dwa inne światy, nie?
Liche, piaszczyste ziemie pozostawione przez lodowiec, który akurat w tym miejscu nie pozwalał na jakąś taką intensywną gospodarkę rolną. Ci ludzie liczyli na deszcz. Jeśli deszczu nie było, to w ogóle ziemniaków na przykład nie mieli. Był głód jakiś. No, jeździli do pracy, na żuławy, kobiety latem. Trudno było się w ogóle utrzymać z tej ziemi, którą oni tam mieli. Po prostu ta ziemia była bardzo słabej klasy. Mhm. I ledwo co nadawała się na jakieś uprawy żyta czy jakichś innych warzyw. Ale właśnie związane z tym prostym życiem są też te figury wyrzeźbione, te pierwsze figury wyrzeźbione przez pana Antoniego. Tak jak mówię, to byli żebracy, żebraczka, żebrak, matka kryjąca chleb, matka z miską zupy, szewc, rybak. No po prostu ci ludzie, którzy wtedy żyli, którzy pracowali właśnie w ten sposób, on ich tak uwiecznił na tych rzeźbach. Co ciekawe, no, bardzo charakterystyczne są te twarze tych postaci. Może nie będę zdradzał, powiedzmy tak do końca, jak one wyglądają, ale są po prostu w jednorodnym jakimś takim klimacie, że tutaj sobie żartowaliśmy, że pan Antoni miał chyba jakiś kontakt z UFO wcześniej, bo naprawdę są bardzo charakterystyczne i bardzo piękne.
Z UFO to może nie, ale z diabłami to miał kontakt.
Tak, z diabłami miał kontakt. Też jest jedna historia, która o tym mówi, bo trzeba powiedzieć, że film jest pełnometrażowy, półtorej godzinny, także naprawdę jak na dokument to wydaje mi się, że dosyć długi film, ale myślę, że widz nie będzie się nudził, ponieważ film jest podzielony na 12 opowieści. Każda opowieść jest jakby z innej jakiejś bajki, ma inne przesłanie i inny klimat panuje w tych opowieściach. I jedna właśnie opowieść dotyczy diabła. Diabła, który mieszkał we wdzyckiej szkole w czasie wojny. Jako człowiek oczywiście, to był farmazon. Tak nazywano nawet nie tylko tutaj na Kaszubach, ale w całej północnej Polsce. Uważano, że to są osoby, które podpisały cerograf własną krwią z diabłem i służą diabłu i wszystko wiedzą, wszystko, co kto zrobił, co kto tam opowiada, co kto ukradł, kto co zrobił. Wszystko wiedzą o każdym człowieku. No i tam była taka przygoda w tej chacie, akurat pan Antoni tam w pewnej sprawie jako dziecko szedł jako wysłannik leśniczego z pewnymi papierami, żeby pewną sprawę załatwić i coś tam się przytrafiło panu Antoniemu, ale to myślę, że na filmie to zobaczymy. Państwo razem zobaczymy to wszystko.
Andrzej Jastrzębski w studiu Radia Kaszebę. Do rozmowy powrócimy za chwilę. Się można zagadać, czasami przegapić wejście. 21 po czwartej. Razem z nami przypomnę wszystkim naszym słuchaczom dzisiaj Andrzej Jastrzębski, reżyser, twórca filmu Takie było nasze życie. Rozmawiamy o historii pana Antoniego, który jest bohaterem właśnie, takim motywem przewodnim tego filmu. Jeszcze zanim przejdziemy do samej realizacji, do premiery, na którą wszystkich słuchaczy Radia Kaszebę chcielibyśmy zaprosić, to jeszcze chciałbym ciebie podpytać tutaj trochę, Andrzej, o te opowieści właśnie pana Antoniego, które nawiązują do kaszubskiej kultury, bo pewnie tego też mnóstwo było, prawda? A tak naprawdę tej kaszubskiej kultury, tych źródeł mamy no niewiele.
Tak. Rzeczywiście, no, mnóstwo tych opowieści. Taka liczba tych opowieści, że no, musiałem się bardzo mocno zastanawiać, które opowieści pokazać w tej części filmu, bo zdradzę teraz, że powstanie na pewno druga część tego filmu, bo nie udało się wszystkich wspaniałych opowieści, bo są naprawdę takie piękne, ważne tematy, o których opowiada pan Antoni, które nie można pominąć, ale niestety z racji tego, że film i tak jest dosyć długi, półtorej godziny, nie udało się tych historii pomieścić. Jedną taką historię związaną właśnie z kulturą, z obrzędami tutaj z tych terenów, to jest historia związana z pustymi nocami. Mhm. Puste noce. Na Kaszubach na pewno państwo wiecie, co to jest. Natomiast jest to obrzęd. Dla tych osób, mówię, które nie wiedzą, to jest to obrzęd żegnania się ze zmarłym, gdzie modli się w chacie, w tej, gdzie leży w trumnie otwarty zmarły. Oczywiście nie w tym pomieszczeniu, gdzie ci ludzie modlą, ale w innym pomieszczeniu, bo to też jest ważne. Są różne jakby procedury związane z tymi pustymi nocami. Jest również odpowiednio nakryty stół, musi być biały obrus, musi być krucyfiks, leży tabakiera, jeśli ten zmarły był mężczyzną i wiele, wiele takich innych rzeczy. I ludzie są rozmodleni, modlą się całą noc, kiedyś modlono się trzy noce przed pochówkiem, w tej chwili to jest jedna noc i do rana się modlono, również śpiewano odpowiednie pieśni, które właśnie związane z tymi pustymi nocami. Zdradzę, że taką melodię państwo na filmie usłyszą, którą specjalnie pod właśnie tą część o pustych nocach nagraliśmy i która będzie tło muzyczne tworzyć właśnie tej części. Antoni opowiada z punktu widzenia jakby z perspektywy dziecka. On był dzieckiem wtedy. Te najciekawsze historie, które opowiada dla nas, najciekawsze, które są takie bardzo jakby z innego świata, zupełnie z innej planety, które czasami, no ludzie młodzi w tej chwili to myślę, żeby po prostu się zdziwili bardzo, słysząc takie opowieści Antoniego, jak ludzie wtedy żyli, co oni robili, jakie obrzędy mieli, to taki obrzęd był związany z tym, że można było się również dla takiego dziecka wtedy w tej biedzie najeść, ponieważ gospodarze wystawiali jedzenie, chleb, masło, smalec, czy czy inne napoje, żeby po prostu dla tych osób, które przychodziły, się pomodli, żeby no, zjadły coś, posiliły się, żeby miały siłę, wypiły kawę, żeby miały siłę się modlić całą noc, śpiewać całą noc. A dla takiego dziecka, no to był taki pretekst, żeby się dobrze najeść. No i chłopcy już sobie wcześniej opowiadali, a ktoś we wsi zachorował, no to zacierali ręce, no kiedy ta osoba odejdzie. Będzie okazja, żeby się spotkać na pustych nocach i zjeść ten chleb. No i w końcu odeszło, no to chłopcy ucieszeni przybywali na te puste noce, najadali się tego chleba na tyle, ile mogli po prostu. Wynosili ten chleb, opowiada nawet na zewnątrz domu. Czasami ktoś ze starszych zwrócił, a ty co, ty nie modlisz się? Tu trzeba za nieboszczyka się modlić. A chłopcy patrzyli na to zupełnie inaczej. To taka, mówię, taka dygresja, jeśli chodzi o taką ważną rzecz, która jest, jeśli chodzi o te puste noce i pożegnanie się ze zmarłym, ale ta perspektywa spojrzenia na te rzeczy tych dzieci wtedy, no to była zupełnie inna, jakbyśmy, tak. Nie do wyobrażenia dla nas w tej chwili, prawda?
No to bieda i to, tak. Że po prostu się najeść, no tak. Współcześnie powiedzielibyśmy creepy trochę, ale wspomniałeś, Andrzeju, o oprawie muzycznej, o tym, że ta muzyka tam gra bardzo ważną rolę w tym twoim filmie, więc witamy drugiego gościa w naszym studiu. Dzień dobry, Pawle, witam ciebie, Paweł Osicki.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Kłaniam się, ty właśnie odpowiadasz za tą oprawę muzyczną.
No nie tylko ja, aczkolwiek tak, mogę powiedzieć, co się przydarzyło od strony technicznej, co jest też ciekawe. Stworzyliśmy muzykę w trio z Adamem Brzuchowskim i Szymonem Burnosem. Muzykę na instrumenty klawiszowe, kontrabas i instrumenty perkusyjne, która myślę, że tworzy dobry klimat w tych scenach. Dopiero od 3 dni mamy możliwość to porównać, bo proces twórczy i produkcyjny jest po prostu na tip-top. I w tym momencie zamknęliśmy właśnie montaż z dźwiękiem, z muzyką. Aczkolwiek na samej premierze we Wdzyzach będziemy grali muzykę na żywo, co będzie też, myślę, że bardzo ciekawą sprawą, bo będzie to po prostu koncert jakby z filmem. I inna sprawa, to zaraz Andrzej pewnie opowie, w jakiej pięknej scenerii, ale muzyka powstała właśnie taka bardzo tłowa, przestrzenna, awangardowa i fajnie, że powstała właśnie z takimi wyjątkowymi, wybitnymi muzykami, którzy poruszają się pomiędzy muzyką teatralną, muzyką filmową, muzyką jazzową.
Ludowe natchnienie tam się pojawia, czy?
Tak, oczywiście. No, były tam sceny, które trzeba było zagrać w taki sposób, żeby pasowały też do tej kultury, aczkolwiek nie robiliśmy w pustych nocach. Faktycznie Andrzej zakupił śpiewnik z oryginalnymi pieśniami Pustych Nocy i po prostu wybraliśmy melodię, która wydawała nam się najciekawsza i została przez nas wszystkich zaśpiewana i właśnie odtworzona. To jest ciekawe, żeby się w to wcielić. To nie jest łatwe, bo ten nastrój i ta powaga, która panowała w tamtych scenach, była niepowtarzalna, a my musieliśmy to jakoś udawać, ale w nastrój robimy, myślę, że odpowiedni na to.
Ja sobie, panowie, w ogóle próbuję wyobrazić sobie nastrój tego filmu, jak to się ogląda, czy na smutno, czy...
No, ja również byłem odpowiedzialny za montaż i za postprodukcję tego filmu, więc...
Bo to chyba sentymentalne
można,
tak naprawdę
można
jest,
powiedzieć,
prawda?
Że staraliśmy się z czasem trwania tego montażu tworzyć jakieś urozmaicenie odbioru tego filmu. Bo na początku, jak montowaliśmy sam tekst pana Antoniego, sceny i jego postaci nakręcone w chacie, czy gdzieś w pejzażach, czy w różnych miejscach, to brakowało tej dynamiki filmu, ale aktualnie film na finiszu jest pełny przebitek krajobrazów, bardzo ciekawych, pięknych ujęć, różnych ciekawych miejsc. I te historie poprzez to właśnie, że jest jeszcze do tego muzyka i jest też na szczęście tekst, bo będą podpisy, ponieważ mowa tamtejsza jest dla nas dosyć trudna. Nie wszystko jesteśmy w stanie zrozumieć. Pan Antoni jest starszą osobą, która bardzo dużo opowiada i bardzo intensywnie i też w montażu była ciężka praca nad tym, żeby to wszystko wyselekcjonować, żeby to pociąć, dobrze przygotować i żeby to przetłumaczyć czasami nawet, bo niektóre zdania były po prostu niezrozumiałe. Ale znając kontekst historii, czy Andrzej rozmawiał o tych historiach kilkukrotnie z nim, było już łatwiej te napisy pod tymi słowami jego tak zrobić, żeby wszyscy zrozumieli dokładnie, o co chodzi w tej historii.
To może opowiedzmy teraz o samym wydarzeniu tym piątkowym, czyli właśnie zaprośmy naszych słuchaczy na projekcję tego filmu. To piątek, godzina 22, późno.
Tak, późno, bo to jest kino letnie, są wakacje, jest piątek.
Jest jasno.
Jest i dzień, długo jasno, i dzień wita się właśnie o tej porze z nocą, a chcemy pokazać film w plenerze. Także serdecznie Państwa zapraszam, bo będzie wyjątkowa premiera. Film, którym mam nadzieję, myślę, no jako autor nie mogę tego powiedzieć tak stanowczo, ale myślę, że Państwu się spodoba. Do tego niesamowita muzyka, z muzykami, z którymi już współpracuję od jakiegoś czasu, jeśli mogę tak powiedzieć, bo już stworzyliśmy taki film o Gdyni na podstawie, na bazie zdjęć archiwalnych, które ja kolekcjonuję, i zrobiliśmy taki animowany film o starej Gdyni. Również tutaj w Gdyni ta prezentacja, ten koncert się odbył. Także na pewno będzie przepiękna historia pokazana w przepiękny sposób, a jeszcze będziemy w anturażu skansenu, czyli wokół będą nas stare chaty, w miejscu takim amfiteatru, gdzie widownia może sobie usiąść też na trawce, ale polecam właśnie tak przy okazji zabrać kocyk, zabrać karimatę, bo jeśli nie znajdzie się miejsce na krzesełku czy na leżaku, które tam będą przygotowane dla Państwa, ale tam jest bardzo piękny amfiteatr właśnie, gdzie można z taką pochyłością, tak jak normalnie mają to zwykłe widownie. Także tam będzie można sobie usiąść albo na kocyku, albo mając karimatę, bardzo wygodnie sobie spędzić czas i zobaczyć ten film. Oczywiście no, będą też miejsca siedzące, ale tak już tak z góry uprzedzam, że żeby być zabezpieczonym, też będzie ta późna pora, jak wiemy, 22 godzina, ale to będzie taki magiczny czas, kiedy właśnie dzień będzie się kończył i będziemy powolutku przychodzić w noc, więc jeszcze o takim późnym dniu będziemy zaczynać tą premierę, będziemy się wszyscy widzieć, a przyjdzie taki moment, że tylko będziemy widzieli to, co się dzieje na ekranie, i muzyków lekko podświetlonych, którzy będą widoczni również w czasie tego koncertu, premiery filmu. Także cóż mogę jeszcze powiedzieć?
Zapowiada się piękne widowisko na pewno.
Widowisko się zapowiada wyjątkowe i takie niepowtarzalne. Tak niepowtarzalne no, w takim dosłownym tego słowa rozumieniu, bo jeśli chodzi o sam film, to ten film będzie prezentowany. Na razie będzie prezentowany po prostu w wybranych miejscowościach, na Kaszubach. I w ten sposób będzie można go zobaczyć, ale nie zawsze będzie możliwość, żeby zrobić po prostu takie wydarzenie z muzyką na żywo. A tutaj będzie ta muzyka na żywo i to będzie wyjątkowy spektakl moim zdaniem. I też moja prośba gorąca, proszę o przekazywanie informacji, bo to jest temat taki nasz tutaj regionalny, lokalny, to jest nasza tożsamość tutaj, kaszubska tożsamość, to ma swoją wartość. Rozmawiam z ludźmi, którzy tam mieszkają wokół, są bardzo rozgorączkowani i czekają po prostu na tą premierę, bo to jest ich po prostu ich historia. Pana Antoniego to znają tam praktycznie wszyscy. Jak gdzieś dotarłem do jakiejś tam nieodległej wioski i rozmawiam, że kręcę film z panem Antonim Jaszewskim z Zyc, no to oczywiście to każdy mówi, no tak, no mój ojciec z nim pracował, albo ktoś z nim pracował, albo ktoś go zna, albo stąd, albo stamtąd. Oni się tam wszyscy znają. Ci ludzie. A Antoniego po prostu już wszyscy znają tam. Także tam myślę, że dużo ludzi przyjedzie, żeby posłuchać, zobaczyć o te historie, które ich rodzice czy dziadkowie po prostu pamiętali, ale tych dziadków już nie ma. To jest tylko Antoni. To jest ostatni Mohikanin, moim zdaniem, który przechowuje jeszcze w swojej głowie, w swojej pamięci takie historie, których ci mieszkańcy współcześni chcieliby wiedzieć, znać te historie, ale już nie są w stanie te historie poznać. Dlatego serdecznie zapraszam na tą premierę. Wyjątkowy będzie moment, żeby to zobaczyć. I również proszę informować sąsiadów czy rodzinę. Zapraszam. Z tego, co wiem, to bilet kosztuje 1 złotówkę, także proszę przygotować tą 1 złotówkę, ale to już jest taka sytuacja niezależna ode mnie. Myślę, że to nie przeszkodzi, żeby przybyć i uczestniczyć w tym pięknym spektaklu, który przygotowaliśmy dla Państwa.
pan Antoni był znany, a teraz będzie jeszcze bardziej znany za twoją właśnie sprawą. Zapraszamy państwa, bohaterem opowieści Takie było nasze życie jest 96-letni pan Antoni, który opowie swoją historię i to wszystko będzie splecione z historią okolicy, z historią właśnie tej wsi. Paweł, coś na koniec?
Tak, jeszcze chciałbym tylko dorzucić na koniec, że jeżeli będą państwo zainteresowani wsparciem naszej akcji, naszego filmu, to prowadzimy zrzutkę. Wystarczy wpisać w Google Takie było nasze życie i film Andrzeja Jastrzębskiego i tam można zobaczyć fragment filmu, przeczytać opis oraz wedle uznania czy poczucia wesprzeć naszą akcję produkcji tego filmu.
Andrzej Jastrzębski, Paweł Osicki, dziękuję panowie pięknie za wizytę w studiu, no i trzymam mocno kciuki za premierę, za pokaz premierowy. Dziękuję wam pięknie.
Dziękuję bardzo.